Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. No to let's talk. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Małgorzata Błaszczuk, a dziś w programie o pszczołach, pasiekach, bartnictwie i miodzie, ale zapewniam Państwa, słodko nie będzie, bo będzie między innymi o polityce ekologicznej. Państwo na pewno wiedzą, bo śledzicie Państwo media, że właściwie cały świat głośno krzyczy, że pszczoły są gatunkiem, który powinien znaleźć się pod ochroną, bo jest gatunkiem zagrożonym. Tak mniej więcej od 2003 roku jesteśmy świadkami, że dobrze nam, chyba najbardziej nam znana pszczoła, tak zwana miodna, to właśnie ten najbardziej zagrożony gatunek. Do opisu tego zjawiska stworzono nawet taką osobną kategorię, która nazywa się zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej. Jak podaje Science, populacja różnych gatunków pszczół kurczy się nawet na obszarach, gdzie, co ciekawe, działalność człowieka jest znikoma, czyli tam, gdzie człowiek nie psuje. Wśród tych przyczyn wymierania pszczoły miodnej wymienia się bardzo wiele złożonych powodów, ale jeden z najważniejszych to zatrucie pestycydami, później na kolejnych miejscach to ataki wirusów, obniżenie odporności u tych owadów, niszczenie ich siedlisk, pojawienie się gatunków inwazyjnych, no i oczywiście globalne ocieplenie. Naukowcy podkreślają, że za ostateczny, groźny dla nas skutek odpowiedzialna jest tak naprawdę złożona przyczyna tych wszystkich czynników, które wymieniłam. Ale nie da się ukryć, proszę Państwa, że za przynajmniej część z nich odpowiedzialny jest właśnie człowiek, czyli my. Prowadzone przez ostatnich 15 lat badania wykazały, że populacje pszczół topnieją nawet tam, gdzie ludzie rzadko docierają. I tu jako przykład podaje się Oconee National Forest w północnej Georgii w Stanach Zjednoczonych. O tym, jak poważna jest ta sytuacja i globalnie, i w kontekście polskim, gdzie bartnictwo ma ogromne tradycje, rozmawiać będziemy z naszym dzisiejszym gościem. Mamy połączenie z panem Konradem Zarembą, leśnikiem, zajmującym się ekologią pszczół. Pan Konrad pracuje na terenie nadleśnictwa Międzylesie na Dolnym Śląsku. Jest, powiedzieć by można, trochę takim ekspertem behawioralnym. Witam pana na naszej antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie Konradzie, to zacznijmy od tego, ile razy pogryzły pana pszczoły?
Można to liczyć w setkach, jeśli mówimy o pszczole miodnej, ponieważ pszczoły dziko żyjące, które mają żądła, raczej nie żądną, bo to są łagodne pszczoły. Ale pszczoły miodne to w setkach z pewnością.
Czyli już pan wie, że nie jest pan uczulony, czyli może się pan dalej z nimi przyjaźnić?
Zdecydowanie.
Dobrze. Proszę nam powiedzieć, 20 tysięcy ponoć gatunków pszczół fruwa sobie na świecie. Ile z tych 20 tysięcy lata między Odrą a Bugiem?
W Polsce liczymy gatunków pszczół generalnie żyjących na terenie Polski jest około 500. Różne dane różnie to podają, natomiast no jest to niewielka część rzeczywiście tych gatunków pszczół, które występują na świecie. Przy czym należy pamiętać, że w Polsce mieszka tylko i wyłącznie jeden gatunek pszczoły miodnej. Nawet nie miodnej, tylko tej, która produkuje miód w jakiejkolwiek formie i postaci. I jest to Apis mellifera. I jest to w zasadzie jedyna pszczoła występująca niemalże również w Europie. Tak? Bo są różne obszary, gdzie również inne gatunki jednak pszczół noszących miód występują.
Czy pan potwierdza to, że ta pszczoła jest również zagrożona wyginięciem?
To zależy, z której strony na to spojrzeć. Jak zwykle dane, które pani przytoczyła, są zarówno prawdziwe, jak i trochę mają w sobie taką dawkę manipulacji. Bowiem rzeczywiście z populacjami pszczół, o których możemy mówić, że są zagrożone, to są raczej pszczoły dziko żyjące. Bo to one rzeczywiście odpowiadają za bioróżnorodność, za zapylanie, to faktyczne zapylanie polegające na docieraniu do tych bardzo różnorodnych roślin, które my ludzie również spożywamy. Oczywiście jedynie pszczoła miodna jest w stanie zapylić monokultury, które, no powiedzmy, rolnictwo musi uprawiać, musi to robić, dlatego że inaczej byśmy nie mieli w odpowiedniej ilości pożywienia. Pszczoła miodna rzeczywiście jest najbardziej skuteczna i to ją, tak jak pani przytoczyła wcześniej, dotykają te różne choroby, które no my jako ludzie rzeczywiście się do nich przyczyniamy.
Zanim pana dopytam dalej, to tylko proszę mi powiedzieć, czy może pan nam wytłumaczyć, skąd w ogóle to larum? Dlaczego pszczoły są tak ważne? Dlaczego... Powiem panu wprost, znajomy mi powiedział, naprawdę będziesz rozmawiać o pszczołach, jak jest wojna na Ukrainie, ludzie giną w różnych rejonach świata, a my o pszczołach. A jednak wydaje się, że to jest sprawa, z której my sobie tak do końca nie zdajemy sprawy. Czy może pan nam jako ekspert to troszkę przybliżyć?
Owady zapylające rzeczywiście są różnorodne, ponieważ ich chrząszcze, czy też mrówki, są również owadami zapylającymi, biorą w tym procesie udział. Natomiast rzeczywiście tylko pszczoły potrafią bardzo skutecznie odwiedzić bardzo wiele kwiatów i przenieść ten drogocenny pyłek z jednego kielicha kwiatowego na inny. I nie zastąpimy tego procesu w żaden inny sposób. Natomiast bardziej oczywiście bym skoncentrował się na generalnie mówieniu o pszczołach. 20 tysięcy gatunków pszczół żyjących na świecie rzeczywiście jest zagrożonych w każdym obszarze świata. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale rzeczywiście na każdym kontynencie, w każdym państwie, kraju rzeczywiście ta populacja dziko występujących pszczół rokrocznie maleje. To są dane rzeczywiście naukowe potwierdzone.
Ja rozumiem, że pszczoły są odpowiedzialne za jakąś stabilność tego obiegu energii, takiej globalnej, i za to są elementem biosfery, ale od ich pracy zależy życie tak naprawdę bardzo wielu, przynajmniej kręgowców.
Oczywiście, że tak. 70% żywności, które spożywamy na co dzień, jest zapylane przez pszczoły.
Z tego sobie na pewno nie zdajemy sprawy.
Nie zdajemy sobie zupełnie z tego sprawy. Ludzie oczywiście starają się wyprodukować rośliny różnymi metodami, które będą wiatropylne. Przy zbożach jest to oczywiście możliwe i przy już niektórych roślinach, również ogrodowych, tak samo. Natomiast nie ma na razie takiej możliwości, abyśmy zastąpili pszczoły. I tu nie chodzi o to, że zbierają miód. Tu chodzi o to, że one zapylają rośliny, które my spożywamy. Dlatego są takie istotne.
Ale człowiek, poza tym, że psuje świat, w którym mieszka, to próbuje jednak, przynajmniej z naukowego punktu widzenia, jakoś także tym gatunkom pszczelim pomóc i ingeruje także w ich genetykę. Czy pan uważa, że to jest jakieś rozwiązanie na przyszłość?
Jest to trudne pytanie. Na genetyce się tak dobrze nie znam, natomiast obserwuję pszczelarstwo już od dłuższego czasu i mogę powiedzieć, że rzeczywiście mieszanie gatunków pszczół celem zwiększenia ich efektywności produkcyjnej przyczynia się tylko do złych efektów, do, można powiedzieć, opłakanych efektów. Stąd między innymi założenia projektu, który prawdopodobnie za chwilę o tym szerzej porozmawiamy, natomiast już muszę o tym wspomnieć. Założenia projektu, który współtworzyłem w Lasach Państwowych, odnosi się właśnie do tego, abyśmy przyczynili się do powrotu naturalnego, natywnego gatunku pszczoły, który akurat w Polsce występował w naszym obszarze. I o ile mi dobrze wiadomo, w każdym kraju gdzieś już takie działania są prowadzone, ponieważ ta miejscowa pszczoła, ten miejscowy gatunek jest wyśmienicie przygotowany do panujących tam warunków i zmian, które tam w procesach ekologicznych postępują. Nie zrobimy tego my ludzie. My możemy przywieźć z Indii, z Afryki pszczołę, skrzyżować ją u siebie z naszymi występującymi pszczołami i okej, osiągniemy krótkookresowo jakieś efekty, nawet prawdopodobnie bardzo dobre. Natomiast długookresowo jak już doświadczenia potwierdzone naukowo pokazują, no to jest z dużą szkodą dla pszczelarstwa, dla pszczół i w zasadzie dlatego, o co nam chodziło początkowo w tych zabiegach, prawda?
No właśnie, to powiedzmy szerzej o tym projekcie, któremu pan patronuje, poświęca czas, zaangażowanie, to projekt Bartnicy Sudetów. No i najbardziej dla mnie atrakcyjną informacją taką medialną w tym projekcie jest to, że pan buduje hotele dla owadów.
Projekt w dużej części zajmuje się edukacją, taką popularyzacją wiedzy na temat właśnie roli zapylaczy, w jaki sposób chronić zapylacze, co my jako ludzie możemy w tym kroczącym coraz szybciej antropocenie robić. Hotele dla zapylaczy w zasadzie, można powiedzieć, niczemu istotnemu nie służą, oprócz tego, że ludzie rzeczywiście dowiadują się, że jest 500 gatunków pszczół w Polsce. Proszę mi uwierzyć, nie spotkałem jeszcze osoby, która przyszła i zetknęła się z tą informacją i powiedziała, jak to możliwe? Ja myślałem, że tylko są pszczoły te w ulach, tak? Ludzie nie mają tej świadomości. Ludzie nie mają świadomości, że pszczoły tak naprawdę otaczają nas z każdej strony, bowiem te pszczoły żyją w ziemi, żyją w murach, żyją w źdźbłach trawy. One mają bardzo rozliczne miejsca, w których się rozwijają, w których zimują i one są naprawdę istotne dla naszego życia. I po to budujemy hotele, aby zwrócić ludziom na to uwagę, aby społeczeństwo wiedziało, że aha, nie muszę kosić może tego trawnika co drugi dzień, niech tam może taki obszar sobie zostanie zupełnie dziki, bo jak te łodygowe rośliny uschną, to tam w środku w tej łodydze właśnie taka może jakaś pszczelinka założy sobie gniazdo i następnego lata ona będzie mi służyła, tak? To po to są te hotele.
Wiem, że państwo wieszacie w lesie, na pniach, takie, na konarach, takie pnie bartne po to, żeby właśnie tam pszczoły budowały sobie swoje gniazda. To ile takich hoteli udało się już powiesić?
Tych kłód bartnych powiesiliśmy 1000 w Nadleśnicy Międzylesie i ma to ważny cel. Z perspektywy akurat tutaj mówimy w przypadku barci pszczoły miodnej, bowiem barć doskonale imituje dziuplę. Lepiej lub gorzej, ale rzeczywiście jest to odpowiednik naturalnej dziupli, która w procesach biotycznych powstaje z rosnącego drzewa. Liczymy na to, że do tych dziupli sztucznych przyjdą pszczoły, które cały czas w tym lesie są. Przez ponad 10 lat badałem pszczoły, które dziko występowały w lesie. Mówię tu o pszczole miodnej, która dziko występowała w lesie. I w ten sposób zaobserwowałem, że te pszczoły tam są. To znaczy, że my jako ludzie w tej konkretnej sytuacji możemy przyczynić się do zwiększenia tych pszczół naturalnie występujących, pszczół miodnych naturalnie występujących w lesie, poprzez to, że stworzymy im trochę więcej szans na rozwój. Mhm. Bo założenie tego pomysłu jest takie, że dzięki temu nastąpi rzeczywiście wymiana genetyczna, coraz większa wymiana genetyczna na pszczoły występujące naturalnie w Polsce, czyli Apis mellifera. Czy to jest udany projekt, czy nie, to jeszcze w tej chwili jest na pewno za wcześnie o tym mówić. Wstępne badania jednak wykazywały, że udział mellifery jest już w tych sztucznych dziuplach, więc liczę na to, że rzeczywiście przez następne dekady będzie się to rozwijało i rzeczywiście przyczyni się to do powrotu tak naprawdę tej naturalnie żyjącej pszczoły w Polsce.
Ja przypomnę państwu, że rozmawiam z Konradem Zarembą, leśnikiem, specjalistą, ekspertem zajmującym się od lat ekologią pszczół. Panie Konradzie, czy pan ma jakiś ulubiony gatunek pszczoły?
Ja uwielbiam trzmiele. bowiem czmiele są absolutnym zaprzeczeniem fizyki. Są za duże w stosunku do swoich skrzydeł, za ciężkie do tych skrzydeł, a jednak latają, a są pszczołami. Też nie każdy o tym wie, że czmiele są pszczołami. No i są po prostu przesłodkie, to prawda.
No i są fantastycznymi bohaterami różnych kreskówek też. Czy należy bać się szerszeni? Bo rozumiem, że teraz wchodzimy w okres roku, gdzie one są szczególnie agresywne, prawda?
To jest pozorna agresja, dlatego że wchodzimy w taki okres rozwojowy błonkówek. No, powiem, szerszenie są też jakby z tej grupy owadów, gdzie szykują się do wyprodukowania, tak można brzydko powiedzieć, wyprodukowania nowego pokolenia. Rozwojowo osy czy szerszenie w tym okresie produkują bardzo dużą ilość matek w swoich gniazdach i jednocześnie jeszcze większą ilość trutni, które będą miały za zadanie zapłodnić te nowe matki, które przezimują na następny sezon. I tak naprawdę to, co my obserwujemy, to są najczęściej latające trutnie, które są niezdolne do żądlenia, ale rzeczywiście są bardzo uciążliwe, bo no bo po prostu szukają pożywienia, tak? Mm-hmm. I one to stwarza rzeczywiście wrażenie, że one starają się nas atakować, natomiast najczęściej no, są to takie ataki pozorne i ja bym się tutaj za bardzo tego wszystkiego
nie bał. Jestem ciekawa, jak wygląda pozorny atak szerszenia. Znaczy, że przyleci i zamacha skrzydłami, poleci.
Próbuje panią przegonić od potencjalnego miejsca, gdzie jemu będzie, gdzie będzie dla niego dostęp do
samą obecnością, no. Samą obecnością. Panie Konradzie, słowo o miodzie, dlatego że pan od wielu lat także ze swojej pasieki zbiera miód, ale wyczytałam, tak, że to miód leśny, to jest ten cream de la cream. Dlaczego?
Jest to miód zbierany raz w roku. Ja mieszkam w górach, wysoko w górach, bo prawie na 800 metrach nad poziomem morza, gdzie dostęp moje pszczoły mają w zasadzie tylko do kwiatów, do roślin łąkowych i leśnych. I ten miód po prostu jest wyjątkowy, tak? On nie da się go nad nim zapanować, nie da się go stworzyć w sposób sztuczny, obsiewając jakiś obszar i zmuszając te pszczoły do zbierania jakiejś monokultury. Dlatego on jest bogaty we wszystkie możliwe związki, minerały, które w naturze występują. A przypomnę, że najlepszy miód do spożywania dla nas jest z tego miejsca, w którym żyjemy. I kontynuując prawdopodobnie pytania zaraz, a który miód jest lepszy?
No właśnie.
No to właśnie ten miód, który produkują pszczelarze gdzieś, gdzie żyjemy. Natomiast unikałbym zdecydowanie miodów monokulturowych. W Stanach Zjednoczonych, o ile mi dobrze wiadomo, są wielkie obszary, gdzie się migdały produkuje na zachodnim wybrzeżu. Natomiast nie są to miody zdrowe. Na pewno mają wszystkie właściwości miodu, kiedy na nie patrzymy, smakujemy, natomiast one nie dostarczają nam zdrowia do organizmu, zdecydowanie.
Ale ja pana pewnie zaskoczę trochę. Będziemy za chwilkę też rozmawiać z lokalnymi bartnikami polonijnymi. Jest teraz taka fajna, dobra super moda wśród chicagowskiej polonii, że ludzie stawiają po prostu ule u nas w ogrodzie za domem, na tak zwanym backyard, i hodują pszczoły. Mamy dwóch lokalnych pszczelarzy, bartników umówionych na rozmowę, więc zaraz będziemy pytać, które pszczoły bardziej pracowite, czy te polskie, czy amerykańskie. Ale proszę mi pozwolić jeszcze pana dopytać o parę rzeczy. Czy pan obserwuje, bo tak piszą badania naukowe, tak naukowcy się wypowiadają w Science i w innych tych czasopismach fachowych, że pszczoły z roku na rok, a przynajmniej w tych okresach badań, które są na różnych populacjach w różnych miejscach świata przeprowadzone, tracą na wadze. Czy z pana punktu widzenia, pana człowieka, który pracuje z tymi owadami, to jest zauważalne?
tracą na wadze fizycznie, czy tracą
tak,
na
wadze... Tak, tracą na wadze fizycznie, tak. Ważą mniej.
No to ciekawe badania. Chciałbym poznać w sumie ich kontekst szerszy, bowiem pszczoła, mogę się odnieść do najlepiej mi znanej pszczoły miodnej, Apis mellifery, jest pszczołą rzeczywiście niewielką. I to działalność człowieka przyczyniła się do tego, że powiększyliśmy tą pszczołę, mieszając ją z innymi gatunkami, między innymi z pszczołą afrykańską. I to nie jest dobra informacja, bowiem oczywiście w perspektywie rolniczej, gdzie zależy nam na dużych zbiorach miodu i pyłku, no to duża pszczoła rzeczywiście ma większe wole, więc jest w stanie więcej tego nektaru wchłonąć i więcej tego miodu rzeczywiście w tym samym czasie wyprodukować. Natomiast przyrodniczo patrząc na tą sprawę, to nie wygląda to najlepiej. Więc jeśli badano pszczoły pod kątem tego, że one rzeczywiście maleją, no to może należy się cieszyć, bo może właśnie się naturalizują i dopasowują rzeczywiście do potrzeb przyrodniczych.
No, nie były to badania z gatunku optymistycznych, ale na pewno jak pan sięgnie do sieci, to trafi pan na to, o czym mówię. Proszę nam jeszcze powiedzieć, a po co pszczołom miód?
Miód pszczołom jest po to, żeby mieć energię. To jest trochę jak dla nas kawa poranna, jak bułka słodka. Pszczoły generalnie miodu używają do odżywiania się zimą, natomiast ich najważniejszym pokarmem jest pierzga i to ona stanowi największą wartość w rodzinie pszczelej. Pierzga dla niewtajemniczonych wytłumaczy, jest to mieszanka ukiszona przez pszczoły pyłku i miodu. Także to nie jest czysty miód. Miód w zasadzie pszczołom służy do takiego nagłego zwiększenia swojej wartości energetycznej, tak? Czyli kawa, tak bym to porównał.
Czyli to my korzystamy z tego bardziej nawet niż pszczoły, dodając często i do kawy także miód, żeby był podwójny tak zwany kop. A jak się ma bartnictwo w Polsce? Proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć.
No i co tu w Polsce działa świetnie grupa bartników z Augustowa i oni rzeczywiście zadbali o to, aby bartnictwo, które tak jak pani zwróciła na początku programu uwagę, ma bardzo silne i mocne tradycje. Zostało to wpisane jako dziedzictwo kulturowe w UNESCO i to jest ich wielka zasługa. Natomiast bardziej bym spojrzał na to, jakie szanse bartnictwo niesie przyrodnicze dla pszczół. Bowiem samo bartnictwo jest zadaniem dość skomplikowanym. Wchodzenie na drzewo, w ogóle wpierw przygotowanie tego drzewa, aby tam pszczoły mogły się zasiedlić, jest to bardzo karkołomne zadanie. I nie upatrywałbym w tym wielkiego boom na powrót bartnictwa, natomiast rzeczywiście bartnictwo, czyli można powiedzieć takie leśne pszczelarstwo, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o powrót pszczół tych natywnych w zasadzie w każdym obszarze na świecie, tak?
To może...
A o ile mi dobrze wiadomo, tak jeszcze wtrącę, w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście niektóre koła pszczelarskie, na przykład w Pensylwanii, dbają już o to, aby pszczoły dziko żyjące w lasach gdzieś bez udziału pszczelarzy były, można powiedzieć, nie były zwalczane, tak? Tylko
tak.
Jeśli się pojawią, to znaczy, żeby je tam ochronić, żeby zadbać o to, aby tam były.
I Pensylwania jest tym stanem, tu pan mnie ubiegł, który chyba jest najbardziej progresywny, jeśli chodzi właśnie o taką współpracę ekologiczną z naturą. No właśnie, a skoro jeszcze o ekologii, to już naprawdę, już pana za chwilkę puszczę, ale jeszcze niech pan nam powie, jak zostać takim domorosłym ekologiem i poza tylko opowiadaniem, że się jest ekologiem, zrobić coś dobrego na przykład w swoim ogródku dla pszczół. Czy na przykład jest jakiś kwiatek, który powinniśmy sadzić, bo jest szczególnie obfity w pyłki?
Ja jestem zwolennikiem rozwiązań bardzo naturalnych. To znaczy obserwujmy otoczenie, zaobserwujmy, co przede wszystkim dziko rośnie. Wprowadzanie gatunków, które nam się podobają, niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem dla pszczół, bowiem pszczoły oczywiście przylecą do tych kwiatów, natomiast one niekoniecznie stanowią podstawę ich diety. Wiele pszczół dziko żyjących jest uzależnionych wręcz od dziko występujących roślin i są pszczoły, które mogą spożywać tylko na przykład pyłek z dziko rosnącego maku i bez tego maku nie ma tych pszczół, więc jeśli wprowadzimy do naszego ogrodu rośliny, które naturalnie gdzieś występują w pobliskich lasach, w jakichś nieużytkach, to na pewno będzie to z dużą korzyścią. Natomiast jeśli chcemy obserwować te owady, to na pewno wszystkie kielichowe kwiaty o dużych, rozwartych kielichach, o żółtych środeczkach, gdzie pszczoły rzeczywiście są wabione przez ten żółty kolor, to będą zawsze dobrym pomysłem. Ale jeśli uda nam się wprowadzić rzeczywiście te dziko rosnące rośliny, to będzie jeszcze
najlepiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę na naszej antenie. Ja przypomnę, to był Konrad Zaręba, leśnik wprost z Dolnego Śląska, człowiek, który pomaga temu, by ta energia, która jest wytwarzana za sprawą obecności pszczół na świecie, przetrwała. Odsyłam Państwa do sieci, tam można znaleźć bardzo fajny film z panem Konradem, zobaczyć, jak wyglądają właśnie te pnie bartne, jak wyglądają te hotele dla owadów, które powstają w ramach projektu Bartnicy Sudetów. Dziękuję panu jeszcze raz za wizytę na naszej antenie.
Pozdrawiam Państwa, pozdrawiam również wszystkich.
Dziękujemy bardzo. Przekażemy zaraz naszym dalszym rozmówcom. Konrad Zaręba. Proszę Państwa, a ja tak jak obiecałam, za chwilę połączę się z naszymi lokalnymi, chicagowskimi, polonijnymi pszczelarzami i ich dopytamy o tę pracowitość amerykańskich pszczół. Zostańcie Państwo z nami. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk. A ja przypominam, że dziś w programie o owadach, o tych najbardziej pracowitych z owadów i o ich bardzo złożonej, takiej feudalnej społeczności, czyli o pszczołach, obiecałam Państwu połączenie z lokalnymi, polonijnymi, chicagowskimi pszczelarzami i zaczynamy od pierwszego. Pan Wojtek Halesz jest z nami na antenie. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Pani, dzień dobry słuchaczom.
Ja zaraz Panu oddam głos, ale proszę mi pozwolić tak literą wstępu powiedzieć, jak Pana znalazłam. Państwo na pewno wiecie, że jest taki profil facebookowy, na którym wszystkie Panie z Chicago wymieniają się uwagami, radami, krytykują, chwalą, polecają i jest dwóch polonijnych pszczelarzy, którzy mają bardzo wysokie notowanie na mamuśkach. Pan Wojciech Halesz jest jedną z tych osób. Panie Wojtku, pan wie o tym, że wszystkie mamuśki chwalą pana miód.
Nie wiedziałem.
To już teraz pan wie, z radia wprost. Panie Wojtku, powiedział mi pan, że to pszczelarstwo to tak naprawdę są dla pana pierwsze kroki, ale jak słyszę, z dużym sukcesem. Skąd pomysł, żeby postawić ule?
A ten temat fascynował mnie od dziecka, a już jako mały chłopiec w Polsce. Sąsiad mój miał pszczoły i chodziłem do niego, zaglądałem tam do tych pszczół. No i później wyjechałem do Stanów, temat się urwał. I niedawno temu w pracy poznałem kolegę, i okazało się, że on jest właśnie doświadczonym pszczelarzem z wieloletnim stażem. Zaczął mi opowiadać o tym temacie, bardzo mnie to interesowało, przekazywał mi wiedzę. No i w tamtym roku zakupiłem dom i postanowiłem właśnie zacząć swoją przygodę z pszczołami.
To ile pan ma uli w tej chwili?
A w tej chwili mam 3 ule. W moim mieście jest dozwolone 5. Już 2 mam zakupione, na wiosnę będę stawiał, bo teraz już było za późno w sezonie. Także 5 będę miał.
No właśnie, bo każde miasteczko ma swoje regulacje. Pan mieszka na jakim przedmieściu?
Ja mieszkam w Rockford.
I w Rockford można mieć 5 uli. Czy pan wie, ile jest na razie w tych 3 ulach, które pan ma, pszczół?
A to jest ciężko określić, ale mniej więcej tak, gdy rodzina w pełni jest rozwinięta w okresie letnim, może być od 40 do 60 tysięcy pszczół w jednym ulu.
Panie Wojtku, pan ma troszkę doświadczenia z Polski, przynajmniej z czasu dzieciństwa, więc obserwował pan te pszczoły, polskie pszczoły. Pan uważa, że amerykańskie się jakoś różnią?
Na pewno się różnią, bo są inne gatunki tutaj w Ameryce niż w Polsce. Polskich gatunków tak dokładnie nie znam, bo wyjechałem z Polski mając 15 lat, więc byłem młodym człowiekiem. A tutaj są 3 takie najbardziej popularne gatunki. To są włoskie, Carmelion i Caucasian, czyli rosyjskie. Ja mam włoskie.
Ale to z przywiązania do Europy pewnie pan ten gatunek nabył, tak?
No właśnie, kolega mi polecił.
No właśnie, ale teraz proszę nam powiedzieć.
Że są dobrymi producentami miodu.
No właśnie, tak. Panie Wojtku, to jest tak. Mówi się, dobrze, kupuje ule i co później? Pan staje na w swoim ogródku i pan gwiżdża na nie, żeby przyleciały, czy sodzi pan?
Nie, kupuje się pszczoły.
Kupuje się. A gdzie się kupuje te pszczoły?
No są takie specjalne, przeważnie z supplies dla farm. I tam można właśnie zakupić pszczoły.
I te pszczoły są, te, które się kupuje, one mają prawo wolności, czyli mówią, nie, u sąsiada są lepsze ule, przenosimy się, czy pan je jakoś tam przywiązuje za skrzydełko, jak to działa?
Nie, oczywiście, może być taka sytuacja z tego, co wiem, że pszczoły może się im coś tam nie spodobać i mogą po prostu uciec.
No, przykro, jak do sąsiada. Ale pana, rozumiem, pszczoły nie uciekły.
Nie, nie uciekły, a wręcz przyszły, gdyż ja kupiłem 2 rodziny i kolega właśnie mój pożyczył mi rojnicę. To jest taka skrzynka drewniana, w której jest 5 ramek, takich samych jak w ulu, i kładzie się ją na ziemię lub wiesza się ją na drzewie i pszczoły, gdy się wyroją, to mogą właśnie przylecieć. Wyrojenie to jest, gdy pszczoły jest po prostu są w jakimś miejscu, gdzie jest im ciasno lub za gorąco, wtedy dzielą się. Matka bierze część pszczół, te młode, i wylatuje z nimi w poszukiwaniu nowego domu. I tak w tym sposobem właśnie uzyskałem 3 rodzinę.
A te rodziny mają jakieś nazwy? Nazwał je pan? To są, nie wiem...
Nie mają nazw. Po prostu nie mają nazw, tylko tyle co gatunek.
Ale pan odróżnia te rodziny, rozumiem, tak?
A czy one są w jednym ulu, także po prostu one tylko do swojego ula zawsze wracają.
Aha. Czyli każda rodzina w swoim domu. Panie Wojciechu,
tak
dobrze, no wiadomo, że już wiemy, że te pszczoły włoskie, które pan ma, one są dosyć pracowite pod względem produkcji miodu i ten miód, który one wyprodukują, no pan po prostu sprzedaje. Co trzeba zrobić, żeby ten miód miał jak największe właściwości smakowe?
A to już tylko od pszczół zależy. To zależy od regionu, w jakim się mieszka i jakie mają po prostu dostęp do roślin, tak?
Czy pan ma zasadzony ogródek jakimiś specyficznymi roślinami?
Nie, nie mam. Po prostu na dziko latają sobie.
A proszę mi powiedzieć, próbował pan innych miodów, nie tylko swojego, i widzi pan jakąś różnicę smakową w pana miodzie?
No wie pani co, jestem na kilku grupach pszczelarskich na Facebooku i każdy miód inaczej wygląda, inaczej smakuje. Właśnie to zależy, w jakim regionie te pszczoły są i do jakich dostęp kwiatów mają. Bo jest wiele rodzajów miodu, jest miód lipowy, może być malinowy, gryczany. To wszystko zależy właśnie, w jakim regionie i dostęp, jaki dostęp mają do jakich roślin.
To jaki jest pana rodzaj miodu?
Mój pierwszy, który zebrałem, to był lipowy, a drugi wielokwiatowy.
Czyli lipowy i wielokwiatowy. Proszę Państwa, to u Wojtka Halerza, jeśli Państwo jesteście zwolennikami i łasuchami na ten rodzaj miodu. A co Pan robi zimą, jak pszczoły odpoczywają? To co robi Wojtek Halerz, jak nie dokląda pszczół?
Pszczoły, karmi się je po prostu. Daje się im jedzenie.
Czyli schabowego co drugi tydzień i wtedy na wiosnę już można znowu lipowy i wielokwiatowy. Ale tak naprawdę hoduje pan gołębie w tym czasie, czy poluje pan? Co pan robi?
A poluje trochę na jesieni, a pszczoły na zimę się dokarmia po prostu. Zabiera się im miód, bo one zbierają miód dla siebie, żeby mieć właśnie jedzenie na zimę. A człowiek im to je, ten miód zabiera, więc trzeba im dokarmić. To się robi taką mieszankę mniej więcej. Różne są, różni pszczelarze mają różne preferencje, ale to, co mi mówił znajomy, to miód, cukier, puder i pyłku troszkę, bo w pyłku jest białko, także to jest bardzo dobre pożywienie dla pszczół.
Dziękuję panu, panie Wojtku, za wizytę na naszej antenie. Wojciech Halerz, pszczelarz lokalny nasz, a za chwilę Piotr Paczwa, to inny nasz lokalny, polonijny pszczelarz, o którym będziemy rozmawiać o jego doświadczeniu z pszczołami amerykańskimi.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pozdrawiamy. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Mamy połączenie z kolejnym polonijnym pszczelarzem, panem Piotrem Paczwą. Dzień dobry, witam pana na naszej antenie.
Dzień dobry bardzo. Dziękuję za możliwość udziału w audycji. Witam słuchaczy.
Panie Piotrze, no to skąd i dlaczego? Skąd się zaczęła pasja i dlaczego akurat pszczoły, a nie gołębie?
Pszczołami zajmuję się w zasadzie od dziecka. Pomagałem rodzicom przy domowej pasiece. No i to jest, w sumie mam wykształcenie, wszystkie tradycje inne. No i cóż to więcej można powiedzieć. No, pszczoły to jest coś niesamowitego.
Jeszcze chwileczkę, zanim pójdziemy do niesamowitości pszczół, bo uciekł nam sygnał. Pan ma odpowiednie wykształcenie?
Tak.
To znaczy, kim jest pan z wykształcenia?
Pszczelarzem. Kończyłem studium pszczelarskie Pszczelej Woli. Pszczela Wola to jest, znajduje się w okolicy Lublina. To jest kierunek pszczelarski. To jest jedyna szkoła w Europie, nawet i na świecie. Było coś podobnego do roku 2012, jeżeli się nie mylę, w Kanadzie, ale ona już nie istnieje. Także w Polsce jest tylko konkretnie kierunek pszczelarski.
I proszę nam powiedzieć, czego się uczy w takiej szkole?
No w zasadzie wszystkiego od zera, no jak budować rodziny, jak zostać pszczelarzem. Ta szkoła również wysyła na praktyki do Europy, jeżeli ktoś ma ochotę jechać. No ja praktyki miałem w swojej pasiece, bo w Polsce ja się zajmowałem przed Stanami Zjednoczonymi jako zawodowo. Zawodowym byłem pszczelarzem.
A tutaj jest pan pszczelarzem amatorem, rozumiem, tak? Ale z ogromną wiedzą.
Słucham?
Tutaj jest pan pszczelarzem amatorem, ale z ogromną wiedzą.
Tak, tak, tak. Bardziej to traktuję jako hobby, bo ja jestem, tu w Stanach pracuję jako truck driver, z tego żyję, a pszczoły mam, bo ich lubię. No. Pszczelarstwo to jest najbardziej relaksująca praca na świecie.
Czy można z pszczół w Ameryce wyżyć, gdyby pan chciał zmienić zawód?
Myślę, że tak, ale to już wchodzą w grę grube ilości rodzin pszczelich. Myślę, że w tysiącach trzeba było mieć takie pasieki duże.
A ile Piotr Paczwa ma w tej chwili uli?
Około 100 stopni uli mam.
To jest bardzo duża. To już jest pasieka. Panie Piotrze, jak znajduje pan czas na to, żeby tym wszystkim pszczołom powiedzieć, że gospodarz jest w domu?
No tylko i wyłącznie weekendy. Weekendy mam wolne, no i jak najwięcej. Sezon jest w zasadzie krótki, no lato to maj, czerwiec, lipiec, w sierpniu to już praktycznie to już jest taka końcówka sezonu. Przynajmniej ja tak robię. No. Później przygotowuję pszczoły do zimowli, odpowiednie leki, zakarmienie, no i to tak chwilę czasu też wymaga do poświęcenia. Pracy sporo.
Proszę nam powiedzieć, jaki rodzaj miodu pana pszczoły produkują?
Moje pszczoły są na stałe. Lokalizacja jest Le Mans, to jest południowe przedmieścia Chicago. Dzięki uprzejmości gospodarzy, którzy pozwolili mi na tej farmie mieć pszczoły, A mam tą pasiekę, ale w sezonie letnim rozwożę pszczoły w różne miejsca. W chwili obecnej mam w Bangor, Michigan, w Decatur, Michigan, no i w Le Mans, w trzech różnych miejscach. Planuję w przyszłym roku jeszcze Wisconsin zaliczyć na żurawinę.
No, ale ciągle nie wiemy, jaki jest to miód, ten, który pan z tych różnych lokalizacji zbiera i który można u pana nabyć.
Tak, miód w chwili obecnej, akacjowy, lipowy, spadziowy i wielokwiatowy.
A jaki to jest miód spadziowy?
Miód spadziowy, pochodzi, to tak, bardzo, musi być odpowiednia pogoda. Przede wszystkim musi być dużo mszyc, jest wydzielina mszyc, które żerują na liściach i igłach drzew. Pszczoły to zbierają, tą wydzielinę, która jest bardzo lepka, no i tak powstaje miód spodziowy.
Czy pan dodaje cukru do swojego miodu?
No nie, absolutnie.
A pan wie, że jest taka praktyka?
Czy praktyka jest, to nie jest pszczelarz, jak słodzi miód.
Ale ostrzegam państwa przed tym, bo rzeczywiście jest to praktyka także tutaj lokalna niestety. Panie Piotrze, a czym się różni pana produkt od innych? Gdyby pan miał w tej chwili pobić konkurencję, to czym się wyróżnia miód Piotra Patrzy od innych miodów na rynku polonijnym?
To znaczy, no w zasadzie chyba niczym, no bo cóż ktoś może mieć lepszego ode mnie? No jeżeli jest produkt naturalny, no tylko w zasadzie niczym, no ja mam miód naturalny, jeżeli ma kolega pszczelarz też miód naturalny, to w zasadzie to te same wartości.
Czyli to jest, proszę państwa, bardzo uczciwa konkurencja, jak państwo słyszą. Czy pan lubi swoje pszczoły?
Tak, bardzo.
A ma pan taki jakiś emocjonalny związek z jakąś jedną pszczołą, czy z paroma, czy z rodziną?
No nie. Tak to nie działa. Tak to nie działa.
Ale na czym polega...
Ja szanuję bardzo pszczoły. W ogóle szanuję tak, żeby ją... Nawet jak pracuję przy pszczołach, uważam strasznie, żeby ją nie zadusić. Bo pszczoła po prostu umiera, no.
Bardzo dziękuję, że pan się podzielił króciutko tym swoim doświadczeniem, ale proszę państwa, cieszy nas ogromnie, że na naszym polonijnym rynku, jak słyszymy, mamy specjalistów, fachowców, ekspertów i to jeszcze wykształconych w tym kierunku, a pszczela wola szczególnie bliska mojemu sercu, bo bliska także Lublinowi. Także bardzo pana serdecznie pozdrawiam, bo właśnie się dowiedziałam, że jesteśmy lokalnie spokrewnieni. Panie Piotrze, powodzenia, sukcesów, słodkiego miodu. To był Piotr Paczwa, nasz lokalny pszczelarz, a na koniec, proszę państwa, będzie o polityce, bo tak jak powiedziałam na początku programu, to są rozmowy nie tylko polityczne, więc polityki nie może zabraknąć. Nie wiem, czy państwo wiecie, że pszczoły uratowały Amerykę. Otóż jest taka historia, że podczas amerykańskiej wojny o niepodległość pszczelarka Charity Crabtree zajmowała się swoimi pszczołami, kiedy natknęła się na rannego żołnierza, który błagał ją, aby wzięła konia i natychmiast pojechała do generała Washingtona i ostrzegła go, że angielski generał i jego armia planują nieuchronny atak. Gdy Charity miała już odjeżdżać, przybyli brytyjscy Redcoats i aby uniemożliwić im schwytanie jej, Charity wtedy obroniła się kijem, którym uderzała w swoje pszczoły. To oczywiście pszczoły rozgniewało, rozwścieczone wyleciały z uli, które miała Charity i wtedy pszczelarka oblepionym przez pszczoły kijem w prześladowców. Rozwścieczone pszczoły podążyły za kijem i zaatakowały żołnierzy, żądląc ich bezlitośnie. Charity była w stanie uciec i przekazać ostrzeżenie na czas, aby udaremnić atak. I proszę państwa, podsumowanie. Otóż George Washington obiecał, tu cytat, nie zapomnimy ani o tobie, ani o twoich pszczołach, kiedy w naszym kraju znów zapanuje pokój. Gdaczące gęsi uratowały Rzym, ale pszczoły uratowały Amerykę. To były rozmowy nie tylko polityczne. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.